podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Women Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. W tym odcinku rozmawiam z Dorotą Hryniewiecką-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska, wymienianą przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market w czołówce najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Dorota opowie mi o swojej nieoczywistej drodze zawodowej. Od lekarki pracującej przy szpitalnym łóżku do prezes uznanej firmy farmaceutycznej. Doroto, bardzo często jest tak, że w przedszkolu albo na początku podstawówki zadaje nam się takie pytanie, kim chciałabyś zostać, jak dorośniesz? Co ty na nie odpowiadałaś?
Bardzo chciałam zostać lekarzem od małego. Fascynowała mnie nauka i fascynowało mnie pomaganie ludziom. Zostało mi to do dzisiaj i chyba dzięki temu jestem, gdzie jestem i dzięki temu mam taki, a nie inny pogląd na świat. To mi pomaga zupełnie inaczej czytać świat. Ta droga dochodzenia do bycia lekarzem była bardzo trudna. To nie było takie świadome powalczenie o siebie, tylko w momencie, jak już byłam w liceum i wypadało dokonać wyboru, dobrze, pójdę na medycynę, bo tak mówiłam od dzieciństwa, bo marzę o tym, okazało się, że typowe, stereotypowe myślenie kobiety zaważyło i stwierdziłam, ja jestem za słaba na medycynę. Na medycynę powinni iść sami Leonardo da Vinci. Zrezygnowałam z medycyny, postanowiłam kształcić się dalej, bo robiłam równolegle szkołę muzyczną w klasie fortepianu i pomyślałam, to może fortepian, może wykształcenie muzyczne. Ale zobaczyłam, kto poszedł na tą medycynę z mojej klasy i się dostał. I pomyślałam sobie, nie do końca mamy ten sam system wartości i podejście renesansowe do ratowania życia i zdrowia. Może i ja spróbuję. Więc na rok poszłam do pracy do szpitala jako salowa, żeby przyjrzeć się temu, jak to wszystko wygląda.
Zanim jeszcze zdecydowałaś się zdawać na studia?
Tak. Zaczęłam się uczyć coraz bardziej intensywnie. Myłam te podłogi w szpitalu na chirurgii dziecięcej i patrzyłam, jak to wygląda poprzez właśnie oczami empatii i intuicji. Czy mnie to, przepraszam, zabija, czy mnie to wzmacnia? Czy to jest moja pasja? Czy to mi daje dobrą energię? Czy fruwam po pracy? Okazało się, że tak. Złożyłam więc papiery na medycynę w Poznaniu. Dostałam się na tą medycynę. I studia były jednym wielkim snem. Studia były absolutnie fantastycznym podejściem do realizowania marzeń, przykładem na to, że się da. Cudownie, to była moja pasja. Czułam, że to jest całe moje życie. Dochodzenie do tego, ta diagnostyka szczególnie, czyli jak detektyw, dochodzenie do tego, co temu pacjentowi jest, jak ja mu mogę pomóc. Dlatego później, jak już byłam po medycynie i pracowałam w szpitalu, to wszystkie najtrudniejsze przypadki, bo tak się w medycynie określa różne historie chorób, kładziono do mnie, mówiąc, pani doktor Hryniewiecka coś na pewno wymyśli. I tu już zaczynało się taka właśnie budowanie takiej cudownej relacji ja i pacjent.
Doktor House.
Taki doktor House. Miałam ostatnio nawet takie przezwisko, ale...
Że ale ze względu na te trudne przypadki?
Ze względu na próbę teraz dochodzenia, inwestygowania i zadawania pytań i takich pogłębiających pytań, które pomagają zrozumieć mi problem, które pomagają mi znaleźć rozwiązania, bo tych trudnych sytuacji w moim życiu mam sporo biznesowym, a to później też przerzucam na życie prywatne. Czyli ta kwestia zrozumienia esencji, istoty problemu po to, żeby móc jak najlepiej pomóc i znaleźć najlepsze lekarstwo. Z tego czasu medycyny został mi ogromny bagaż doświadczeń, ogromna pokora w obliczu zdrowia i życia, w obliczu umierania. Bardzo przeżyłam śmierć pierwszego pacjenta. Wtedy wydawało mi się, że jestem Bogiem i że mogę więcej, powinnam uratować każdego. Bardzo szybko zrozumiałam ograniczenia nauki, ograniczenia medycyny i swoje własne. Ale to nie powodowało, że przestawałam walczyć o pewien rozwój i o tego człowieka, tylko wręcz przeciwnie, ta pasja we mnie rosła po to, żeby wiedzieć więcej, jeszcze więcej i w jak najlepszy, profesjonalny sposób być obok tego pacjenta z empatią i intuicją, bo każdy tego potrzebuje.
Powiedziałaś, że przetestowałaś w pewnym sensie, czy zawód lekarza jest dla ciebie, decydując się na pracę salowej. To jest takie bardzo niekonwencjonalne podejście. Czy często robisz tak, że zanim się na coś zdecydujesz, podejmiesz jakąś dużą decyzję w swoim życiu, to tak testujesz, wkładając trochę stopę w drzwi?
Nie zawsze, przyznaję. Wtedy miałam rok czasu do egzaminu na medycynę i wtedy byłam młoda i wtedy byłam odważna i wtedy nie miałam aż tylu negatywnych doświadczeń jak dzisiaj i postanowiłam, że to jest najlepsza droga, najlepsze otwarcie właśnie tych drzwi do nowego pokoju, żeby poczuć ten klimat. Ale nie zawsze tak jest. Bardzo wiele decyzji w moim życiu, jak aplikowanie na country managera, czy później zmiana z mojej pasji medycznej i zmiana z pozycji bycia lekarzem na przejście do firmy farmaceutycznej, nie były już tak świadome. Były podyktowane pewnymi zwrotami akcji, pewnymi kryzysami w moim życiu, które popchnęły mnie w tym kierunku. Czyli przypadek, ale chcę powiedzieć, ja nie wierzę w przypadki.
No właśnie, skąd ten nagły zwrot akcji, że zdecydowałaś się porzucić pełną pasji pracę lekarza i wybrałaś trochę inny kierunek, bo poszłaś w kierunku firm farmaceutycznych.
Tak, to jest trudny moment, dotykasz trudnego momentu. Mam nadzieję o tym jakoś ładnie opowiedzieć, bo mimo wszystko wielu lat są pewne emocje. Byłam w bardzo trudnej sytuacji finansowej wtedy. Byłam sama, wychowywałam dziecko. Moja pensja wtedy była na poziomie około 470 zł. Nie dało się przeżyć. Za te pieniądze nie dało się umrzeć, oczywiście. Nadrabianie dyżurami, nawet dużą ilością, kilkunastoma dyżurami miesięcznie, podwajało tę stawkę miesięcznego życia, ale odbierało mi szansę na kontakt z moim dzieckiem i dawało ogromne zmęczenie. Taką niechęć do zobaczenia nawet pięknej pogody, koloru, czegokolwiek. I to był taki moment, kiedy po kilku miesiącach takiej walki postanowiłam, że ja muszę coś zmienić. Ja nie prosiłam nikogo o pomoc. Postanowiłam, że z tym życiem jako dorosłą muszę sobie dać radę sama. Akurat wtedy miałam kontakt z kolegą, który w firmie farmaceutycznej awansował na menedżera. Było wolne jego miejsce w Poznaniu. I on mi powiedział: Dorota, aplikuj. I ja wbrew sobie zaaplikowałam na tą pozycję. Wbrew sobie, dlatego że wcale nie byłam szczęśliwa, że ja pójdę teraz do firmy farmaceutycznej i zmienię swój profil z bycia lekarzem na kogoś, kto przychodzi do lekarza z ulotką, z wyuczonymi pewnymi technikami sprzedaży i proszę, przychodzę i sprzedaję.
Zwłaszcza, że towarzyszyła ci tak piękna misja, gdy wybierałaś zawód lekarza.
Tak, to było wielkie, to było uczciwe, to było pełne wartości i nagle ten pragmatyzm życiowy spowodował, że no Doronia, czas podjąć pragmatyczną decyzję. Jest w życiu czas na takie decyzje również. Było mi szkoda, ale przeszłam do farmacji, mówiąc sobie kilka miesięcy, najwyżej kilka lat. Ogromne trudności miałam po drodze, sama ze sobą, bo stwierdziłam, że jednak to nie jest do końca tak, że ja chcę to wszystko robić tak, jak mnie nauczono w firmie farmaceutycznej na początku, ale udało mi się przez to przejść, przez te wątpliwości. I dzisiaj już ponad 20 lat mam swoją historię w przemyśle.
Czy miałaś wtedy takie poczucie trochę degradacji? Bo tu z jednej strony praca lekarza, która kojarzy się z dużym autorytetem, a z drugiej strony wydawałoby się przedstawiciel handlowy, czyli też sprzedaż i farmacja, zupełnie inny świat.
Oczywiście, że tak. To był bardzo trudny początek. Ja pamiętam swoją pierwszą wizytę. Miałam wyjść do pani doktor okulistki z tą teczką i z tym wszystkim i tak weszłam. Zobaczyłam tą całą sytuację, ona spojrzała na mnie i powiedziałam dzień dobry i wyszłam. Absolutny falstart. Natomiast
ale nie zraził cię.
Nie, właśnie ten pragmatyzm, wiesz, kobiecy, to dziecko do wychowania, ta sytuacja, która stawia przed tobą nowe wyzwania, pomyślałam, no czemu nie spróbuj, ale spróbuj inaczej. Spróbuj się dobrze w tym poczuć, więc zaczęłam robić po swojemu, to znaczy mówię tak, idę do moich kolegów i moich koleżanek, z którymi wcześniej pracowałam już w szpitalach, będąc na stażach. Ja do nich pójdę, ja z nimi porozmawiam, ale ja nie będę udawać przedstawiciela medycznego, bo to ja wtedy bym udawała, to nie byłaby moja natura. Ja zachowam swoją autentyczność i porozmawiam z nimi o tych lekach, o wartości, o objawach ubocznych, o tym, gdzie i jak mogą to wszystko zastosować. Na szczęście to były bardzo dobre leki. I zaczęłam z nimi rozmawiać, zaczęłam do nich przychodzić i bez tej ulotki, bez tego długopisu, być może mówię coś wbrew zasadom, ale to mi pomogło zachować trochę szacunku do całej sytuacji i przejść ten moment taki zmiany, moment przejściowy. Okazało się, że to działa, bo po 4 czy 5 miesiącach miałam najwyższe sprzedaże w Polsce, skoro mówimy o sprzedaży.
Najlepiej rozumiałaś tą drugą stronę.
Tak się wydawało, że zaczęłam zupełnie od zera, od wątpliwości, skończąc na efektach, na pewnikach, bo to w życiu tak trzeba zaczynać nie od pewników, ale od wątpliwości. Te efekty sprzedaży tak wszystkich zadziwiły. Mojego szefa fantastycznego, by the way, który przyjechał do mnie nawet na jakąś wizytę i kontrolę, mówi: Dorota, czy ja mogę z tobą dzień popracować, żeby zobaczyć, jak ty to robisz? Ja byłam przerażona. I ja mówię: Andrzej, dobrze, to ja spróbuję. No i umówiłam się z moją koleżanką, że przyjdziemy do niej i ja mówię: słuchaj, ja wyjmę ulotkę, wyjmę długopis i zacznę tak typową rozmowę, pytania otwarte, rozumiesz?
Ale nie było, że tak, wyszłaś poza ranem.
No więc ja wiesz, ja mówię, ona mówi: dobra, to przyjdź, zrobimy to. No siadamy, pamiętam jak dziś, ja to widzę. Widzę kolory nawet narzuty na kanapie, byłam tak zestresowana. I zaczynam mówić: no pani doktor, bo tutaj mamy taką... I co pani doktor uważa? A co pani doktor stosuje? A ona przy trzecim pytaniu zaczęła się śmiać. Mówi: Dorota, ja tego nie wytrzymam. I mówi, skupiła się na nim i mówi tak: panie menadżerze, czy pan uważa, że to jest efektywne sprzedawanie? Ja nie cierpię tych waszych pytań otwartych. Mówi: ja nie chcę tak rozmawiać. Rozwaliła to całe spotkanie. Ja byłam przerażona. No to już mówię po pracy, w 6 miesiącu.
No ale efekty były.
Efekty były, rzeczywiście to była taka krzywa wzrostowa, że życzę każdemu. I po wyjściu Andrzej mówi: no to ja już teraz rozumiem, zmieniamy chyba całe podejście i całą strategię w całej Polsce. Mówi: szanuję to, co robisz, nie będę do ciebie przyjeżdżał, on mówi, ja już nie chcę. Ja widzę, że ja tobie przeszkadzam. Ty jesteś typem, któremu nie należy przeszkadzać. Więc tak to właśnie wyglądało. Po roku awansowałam na inne stanowisko, bardziej specjalistyczne. Po roku znowu awansowałam. Okazało się, że to działa. Czyli zrozumienie tej drugiej strony, wyczuwanie, słuchanie i taka empatia, intuicja połączona z aktualną sytuacją i z tym, co jest. I wspólnie traktowaliśmy to jako fantastyczną zabawę. Doszłam do tego po tym okresie ciężkich wątpliwości, czy dobrze zrobiłam.
Powiedziałaś, że sądziłaś, że ten świat farmacji to będzie przygoda na parę miesięcy, max parę lat.
Tak.
Co takiego się stało, że zdecydowałaś się zabawić w nim na dłużej? Co cię przyciągnęło, że zostałaś tam aż do dzisiaj?
To było niesamowite, bo to był rzeczywiście dla mnie wejście na głęboką wodę, na obszar zupełnie ziemi nieznanej, ale to spowodowało, że ja zaczęłam odkrywać nowe światy, nowe horyzonty. Ja zaczęłam widzieć świat zupełnie z innej perspektywy. Zaczęłam widzieć, że we mnie jest jeszcze tyle dobra do wyjęcia, tyle fantastycznych historii, które mogę się nauczyć. Przepraszam, że użyję słowa talent, ale w każdym z nas są te talenty, których w życiu bym nie odkryła, gdyby nie ta nowa sytuacja, która mnie zmusiła w sposób pragmatyczny do tego, żeby pójść pewnym określonym szlakiem. Dostałam fantastyczne edukacje, warsztaty, szkolenia, z których tylko mogłam czerpać. I okazało się, że to mi dobrze idzie, że sobie radzę, że czuję, że mam intuicję sprzedażową, że umiem rozmawiać z ludźmi, że mnie to bawi, że mnie to cieszy i że tam też mogę pomagać, że medycyna nie jest jedynym obszarem, którym ja pomagam pacjentowi, ale ja tam też pośrednio przez osoby, z którymi pracowałam, lekarzami, mogę pomagać pacjentom i też mogę pomagać tym lekarzom. Każdy z nas się boryka z innymi sprawami. Odkrycie tego talentu sprzedażowego, tej intuicji do sprzedaży, intuicji przede wszystkim do tego, żeby z każdego ciemnego pokoju znaleźć wyjście, czyli sytuacje, w których ciemny pokój, nagle ktoś uchyla drzwi i pojawia się smuga światła, czyli jest rozwiązanie, co najmniej jedno, jak nie dwa. To jest coś w nas, co warto rozwijać i za czym warto podążać. To nigdy nas nie zgubi. Nigdy.
Czyli jak to światełko w tunelu troszkę takie w tej pracy lekarza. A na ile to doświadczenie w pracy lekarza przy szpitalnym łóżku przydaje się w pracy prezesa, prezeski?
Bardzo się przydaje. Bardzo, słuchaj. Nauczyła mnie ta praca przy łóżku przede wszystkim rzeczywiście empatii, takiego współczucia, ale nie takiego niedobrego, naprawdę dobrego współczucia, żeby umieć posłuchać osobę chorą. Bo wywiad to jest podstawa później dobrej diagnostyki, dobrego leczenia. Trzeba umieć zadać te pytania, trzeba umieć wysłuchać, czyli empatia. Trzeba umieć i mieć odwagę podążyć za intuicją, za tymi drobnymi sygnałami, które pacjent nam wysyła. Chęć bycia blisko z drugim człowiekiem, czyli pokazania mu, szanuję cię bardzo, szanuję twoje wątpliwości, dolegliwości, jestem tu, zaufaj mi, ja ci pomogę. Ja dzisiaj często robię to samo. W momencie, kiedy zaczęła się pandemia, a jeszcze wcześniej były różne inne kryzysy, ja siadam obok tych moich ludzi, członków zarządu, czy ludzi raportujących do mnie i moim zadaniem jest pokazanie im, szczególnie w trudnej sytuacji, ja jestem blisko, możesz na mnie liczyć, ja zadam ci dużo pytań. Ale z szacunkiem do ciebie, po to, żebyśmy znaleźli rozwiązanie. Przychodź do mnie zawsze, jak masz kłopot czy problem, to działa. I to nie tylko powoduje, że rozwiązujemy wspólnie problemy, to powoduje, że jesteśmy bliżej, ufamy sobie. To zaufanie, później już bez słów, po iluś latach pracy z kimś, to tak jak zaufanie w kontakcie z pacjentem jest fantastyczną wartością i daje postęp geometryczny w uzyskiwaniu fantastycznych efektów naszych aktywności, naszego myślenia, naszych decyzji. I czuję pacjenta, wiesz, ja widzę dla kogoś dany lek, ja widzę tego człowieka, ja widzę go na tej stacji dializ, ja widzę go na tym oddziale, w tym łóżku i mówię, tak, to jest lek dla tego człowieka.
Czyli też pomagasz szukać dalej tej smugi światła, jak to wcześniej określiłaś metaforycznie.
Tak. Tak, to mi się przydaje bardzo i powiem, że szczerze, że to już zaczyna być coraz mocniejsza moja kompetencja, bo i moi przyjaciele zupełnie spoza przemysłu farmaceutycznego, spoza branży medycznej przychodzą często do mnie i mówię, powiedz mi, co mam zrobić, już nie ma wyjścia. Ja mówię, jest. Dzisiaj miałam też trudną rozmowę z przyjacielem i mówię, nie przyglądaj się w oczach innych, jesteś dobry, przejrzyj się w swoich oczach i znajdziemy zaraz rozwiązanie.
A trudniej jest leczyć ludzi czy korporacje, czy organizacje?
Zacznę od człowieka jednak mimo wszystko. To jest trudne, bo wymaga tego ogromnego szacunku i pokory do człowieka, do tej istoty ludzkiej, do godności tego człowieka, które w wielu ciężkich chorobach ludzie tracą tę godność. Poprzez różne procesy i mechanizmy trzeba mu pomóc tę godność zachować. I tu do tego trzeba być szczególnie wyposażonym w kompetencje. Jeśli chodzi o firmę, o korporację, to też nie jest łatwe. Oczywiście zawsze łatwiej jest budować, robić dobre rzeczy, jak coś odgruzowywać, ale naprawianie, uzdrawianie organizacji też jest potrzebne oprzyrządowanie, też jest potrzebna intuicja, też odpowiadamy za życie wielu ludzi, za ich pensje, za ich pracę, ale chyba ten ciężar odpowiedzialności byłby mniejszy, tak ja to czuję. Zrobiłabym to z intuicją na najwyższym poziomie jakości, jakim jest stać, ale przy człowieku, chorym człowieku, to ja czuję ten ciężar na ramionach i poczucie odpowiedzialności.
Życia i śmierci. W swojej drodze zawodowej podjęłaś bardzo dużo odważnych decyzji, często takich niesztampowych, nieoczywistych decyzji. Według ciebie, które z nich były najważniejsze, gdybyś tak miała spojrzeć na całą twoją drogę zawodową?
Tak, było kilka trudnych decyzji. Pierwsza to była ta z rezygnacji z medycyny, z pasji, z tego, co mnie budowało, z tego cudownego poczucia możliwości pomocy ludziom na ten bardziej pragmatyczny. Inny taki moment, to był trudny moment, kiedy Pfizer kupił mnie razem z poprzednią firmą Wyatt, mała, kolorowa, średnia wielkości amerykańska firma z fantastycznymi lekami. I wtedy w procesie merge'u ja zostałam sama, bo nasz szef Wyatta był Niemcem, zostawił, wyjechał do Niemiec, bo wiedział, że i tak tutaj nic już dla niego dobrego się nie przydarzy. Obarczył mnie ciężarem jak gdyby negocjacji tego merge'u. W Polsce odpowiadałam za wszystkich ludzi, bardzo czułam tą odpowiedzialność i poczułam zderzenie kultur. Ja po raz pierwszy wtedy w życiu zrozumiałam, że mówienie o kulturze firmy nie jest teorią. To jest niezwykle istotny, witalny element w naszym życiu. I nagle zderzenie dwóch ogromnych różnic, w postaci różnic w kulturze. Mała, średnia firma, wszystko kolorowe. Wielki potentat, numer jeden, firma na świecie, która nie może sobie też chwilami pozwolić na nadmierną kolorowość. Dwa różne kolory farby, które dostaję na palecie i mam z tego stworzyć coś, co ma pięknie brzmieć, prawda? I wtedy cierpiałam bardzo, bo zastanawiałam się, czy ja się nadaję do tej nowej kultury. Miałam takie moment zawahania, nawet złożyłam papiery, chciałam odejść. dzięki ówczesnej szefowej HR-u Pfizera zostałam. Dzięki ówczesnej szefowej kobiecie, country manager, która była niezwykłym formatem lidera, zostałam, bo uwierzyłam w to, że ja mogę mieć wpływ na to. I znowu tu było więcej pragmatyzmu jak intuicji, bo intuicja mówiła, nie, idź na zieloną łąkę, tam będzie ci przyjemnie i fajnie. Tu nagle okazało się, że jest możliwość zmiany, ogromnej zmiany, bo w tym czasie, kiedy myśmy dołączyli do Pfizera, widziałam badania rynku, Pfizer był postrzegany jako młoda, arogancka kobieta, taka samotna, samodzielna, niezależna, która wycina konkurencję w pień i wszystkich ludzi wokół. To nie jest mój styl zupełnie. I pomyślałam sobie i zadałam sobie pytanie, czy ja w tym chcę być, czy ja się do tego mam zaadaptować, czy kultura się zaadaptuje do mnie, bo ja będę ją zmieniać. Okazało się, że jest możliwość tej zmiany. I okazało się, że to miało głęboki sens, mimo że to była decyzja trochę w ślepo, trochę pragmatyczna, bo z ogromnymi wątpliwościami i założeniami, które mogły się nie sprawdzić. One mogły się okazać fikcją. Udało się, ale udało się nie, że to samo przyszło, ale przyszedł taki moment w Pfizerze, gdzie mogłam zaaplikować na stanowisko country managera. Jednym z powodów, dla którego zaaplikowałam, było nie to, żeby mieć wizytówkę, tylko co ja mogę zrobić, będąc na tym stanowisku? Mogę zmieniać kulturę tej firmy. Mogę absolutnie zmieniać podejście ludzi do siebie, budować szacunek, budować szacunek do różnorodności.
Czyli znów patrzyłaś na to, co możesz uzdrowić.
Tak.
Czy tym właśnie kupiłaś wtedy swoich przyszłych, nowych przełożonych?
No właśnie, czym ja ich kupiłam? Wiesz, to były ciekawe rozmowy. Ja jako jedyna z Wyatta przeżyłam ten merch z poziomu zarządu. Byłam wtedy na liście talentów i byłam pod szczególną jakąś tam ochroną, ale mogłam odejść, to nikogo na siłę nie trzyma. Myślę, że jeśli kogokolwiek ujęłam, to właśnie tym, że mam trochę kobiecy styl prowadzenia biznesu, że mam trochę lekki kobiecy styl stygmatyzowania bytu, żeby on był dla nas nie taki ciężki, nie górniczy, nie taki beznadziejny, ale żeby on miał kolor, żeby on miał ten kobiecy dotyk, żeby on był fantazją, żeby chwilami był wyobraźnią, poczuciem humoru, żartem. Okazywało się, że taki sposób prowadzenia ludzi, ten sposób mocny z jednej strony, bo ja wiedziałam, czego chcę, ale sposób dochodzenia, rozmowy z ludźmi, prowadzenia ich był taki, że ludzie bardzo szybko zaczęli do mnie mówić matka. To takie ocieplenie, jak gdyby ja sobie wcale im nie mówiłam i nie matkowałam. I mówili, matka, będzie zrobione. Bo wiedzieli, że w tle, mimo że ja nie mówię, jest ta opieka. Ale przez ten właśnie taki kobiecy dotyk, który jest ten ładny szal założony na szyi, to jest taki symbol tego, co jest głębiej. I myślę, że to było dość różne w stosunku do tego, z czym się spotkałam. I to było postrzegane jako efektywne, bo pamiętam, że wtedy odpowiadałam za launch szczepionki na pneumokoki, nic nie wiedząc o szczepionkach i nic nie wiedząc o pneumokokach. Ale okazało się, że odnieśliśmy niebywały sukces dzięki temu, że rzeczywiście miałam w zespole kobiety, które umiałam tak zainspirować i tą swoją niewiedzą. Przyszłam do nich i powiedziałam, słuchajcie, zarząd Pfizera zapytał mnie, który business unit chciałabym prowadzić. Ja powiedziałam, no ten, co się znam najlepiej, czyli leki biologiczne. A to dobrze, to będziesz robiła szczepionki. Mówię, no dobrze, to nic o nich nie wiem, ale fajnie, dobra, to ja pójdę. Wróciłam do zespołu szczepionkowego i mówię, dziewczyny, nic nie wiem o szczepionkach. Wy wiecie wszystko. Nauczcie mnie, obiecuję, że będziemy mieć i efekty, i najlepszy zespół na świecie, i najwyższy market share, ponad 90%. To jest rzadkość. Uzyskać po ilość miesiąca na miesiąc ten market szedł rósł. Wszyscy pracowali na sukces nasz, żeby pokazać, że ten styl przywództwa, ten styl prowadzenia biznesu jest o wiele bardziej efektywny niż ten taki rygorystyczno-pruski, w sensie właśnie tylko zasad, tylko trzymania się, jak to mówię, godzin pracy. Są skuteczniejsze metody.
No teraz rynek też się zmienił, więc można powiedzieć, że wyprzedziłaś w pewnym sensie tą zmianę, która się dzieje.
Być może, mam nadzieję. Popierałam też zawsze bardzo kobiety w mojej pracy. Zaczynałam pracę i później też jako prezes Pfizera w sytuacji, w której procentowy udział kobiet był poniżej 50%. Pomyślałam sobie, no pora to zmienić, ale ciekawe, Doronia, jak ty to zmienisz? Siedziałam i sobie tak kombinowałam, jak to wszystko pięknie zrobić. I zaczęłam właśnie rozmawiać z moją organizacją poprzez town hall, poprzez różne kanały komunikacyjne, pokazywać wartość kobiet, wartość kompetencji unikalnych kobiet i wartość słuchania kobiet. Po krótkim czasie znalazłam mężczyzn wspierających, słuchających kobiety, a nie na zasadzie, ja wiem najlepiej, mimo że byli już dojrzałymi menadżerami. I udało się znowu zmieniać ten wyraz i kulturę organizacji poprzez kobiety. Dzisiaj mam 70% kobiet w organizacji i mężczyźni przychodzą do mnie i mówią, teraz pora zadbać o nas, Doronia. Ja mówię, dobrze, zadbamy o was.
No właśnie, bo jesteś wskazywana wśród najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jakie to ma dla ciebie znaczenie i jak to zmienia jakby to, jak patrzysz na swoją rolę?
Jestem zaskoczona tą sytuacją, że jestem taka wpływowa. Oczywiście to było miłe zaskoczenie, to była niespodzianka, to był taki prezent. I później pytanie, a co ja z tym zrobię właśnie? Postanowiłam, że wykorzystam to, że ktoś coś zobaczył, ktoś coś zaaplikował, powiedział i że docenił pewne rzeczy i postanowiłam wykorzystać to dla dalszego takiego samorozwoju, ale też dla dalszego pomagania innym. O wiele bardziej to mnie wzmocniło i właśnie ten przekaz w sytuacji takiej, w której ja oficjalnie działam z różnymi instytucjami, działam na poziomie Unii Europejskiej, walcząc o człowieka, walcząc o kobietę, walcząc o human rights, rozmawiając o tym, to było wcześniej, jak gdyby w moich zainteresowaniach. Ta chęć pomocy zresztą się przewija, jak zauważyłaś, ale ona nabiera rzeczywiście innego formatu. Ja już wcześniej robiłam pewne rzeczy również w firmie. Zaaplikowałam na stanowisko europejskiego co-chaira do Diversity Inclusion. I to nie były puste słowa, ale teraz z tą pozycją kilka drzwi się łatwiej otwiera, łatwiej wpłynąć na decyzje w różnych instytucjach i różnych ludzi dla robienia dobrych rzeczy, dla pomagania innym, bo w każdym kryzysie, a COVID nam pokazał, jak bardzo się napinają też nastroje polityczne, że cierpią kobiety i dzieci zawsze, na początku każdego konfliktu. To mnie bardzo bolało. I pomyślałam sobie, Dorota, skoro los dał ci taki tutaj wisienkę na torcie, to wykorzystaj to dla innych. To jest jedyny powód, dla którego ja bardzo lubię to, o czym ty mówisz, że jestem jedna najbardziej z tych wpływowych czy coś tam. Nie rosnę w dumę, mam więcej pokory niż miałam.
Masz okazję być inspiracją dla bardzo wielu kobiet, ale gdy spojrzymy na kobiety w zarządach firm, to jest ich bardzo mało i dzieje się tak nie tylko w Polsce. Gdybyś miała postawić diagnozę i wystawić receptę, to jakby ona brzmiała?
No, diagnoza. Musiałabym się dopytać jak pacjenta, a powiedz mi to, a powiedz mi tamto, żebyśmy głębiej weszły w temat. No i wchodząc w temat rzeczywiście, myślałam o tym wielokrotnie, jak to zmienić. Tu jest kilka powodów. Trudno powiedzieć o jednym, ale być może skupmy się na priorytetach, bo jednym z najważniejszych prawdopodobnie jest ten wróg, który mieszka w naszej głowie. Czyli my kobiety czasami potrafimy być sobie wrogiem. Na zasadzie, ja to wielokrotnie przećwiczyłam ze sobą. Ja nie chciałam aplikować na stanowisko country managera w Pfizerze ileś lat temu, bo uważałam, że to jeszcze nie jest czas, że ja nie jestem gotowa, że ja powinna mieć jeszcze lepsze kompetencje. Pomogła mi inna kobieta, która szefowa HR-u zadzwoniła do mnie i zapytała, czy złożyłam już swoje dokumenty i czy będę brała udział w rekrutacji. Ja powiedziałam, że nie jestem gotowa. Ona powiedziała, że ty może nie jesteś gotowa, ale ty jesteś głupia. I ja mówię, no dobrze, to ja jestem w korku, dojadę do biura. Bardzo już nie miała sił do mnie. I ja wróciłam, dojechałam do biura, padał deszcz, korki były olbrzymie, bo my nie umiemy jeździć, jak pada deszcz. I dojechałam, napisałam CV, zaaplikowałam. I to był właśnie ten wróg, który w mojej głowie powiedział, Dorota, niech się inni pchają, ty naprawdę to jest odpowiedzialność za ludzi, za biznes. Chcesz brać sobie na sumienie ludzi, ich rodziny, dzieci, wszystko. No tak, jeszcze się ucz. Więc to jest podstawowy błąd dziewczyny. absolutnie wiele razy życie mi pokazało, że zaczynałam nawet z głębokim, nieuświadomionym poziomem braku niekompetencji. Później ten poziom był uświadamiany przez różne trudne sytuacje, bo mnie nieraz życie zmusiło do tego, żeby przyklęknąć i powiedzieć: o, chyba za daleko zaszłaś, albo o, chyba zrobiłeś błędne założenia, ale po to jest proces samouczenia i autorefleksji, którą mamy, żeby dorastać do tych trudnych, różnych sytuacji.
Czyli uczyć się w boju?
Uczyć się w boju, dziewczyna. Wytępić wszystkie wątpliwości, które mamy. Zresztą może niech one i będą, ale nie pozwólmy im panować nad nami, dlatego że, ja już to dzisiaj mówiłam, to cudowne, że my mamy wątpliwości. To jest najlepszy dowód na to, że odniesiemy sukces. Ktoś kiedyś powiedział, że naprawdę w życiu warto i trzeba zaczynać od wątpliwości, kończyć na pewnikach, nigdy odwrotnie. Jeżeli jesteście pewne na początku swojej drogi jakiegoś outcome'u, jakiejś sytuacji, myślicie, 95% to się nie uda. Jeżeli macie wątpliwości, pokochajcie je i użyjcie tej części pragmatycznej mózgu, idźcie w to. Obawiam się, że to jest jeden z głównych powodów, dla których nas jest mniej w zarządach. Oczywiście jest mnóstwo stereotypów i w korporacjach, i w naszym życiu takim społeczno-politycznym, że kobieta, będzie rodzić dzieci, ma inny tutaj poziom jak gdyby zaangażowania, ma inny, ma głębszy niż mężczyźni, ma inne jak gdyby te cechy przywódcze i tak dalej, i tak dalej. To jest kultywowanie pewnych stereotypów od dzieciństwa, w których ja rosłam. Na szczęście rosłam w rodzinie mocnych kobiet, więc one mi trochę przełamywały pewne stereotypy, mówiąc: Doronia, dasz radę. Ale przecież te wszystkie nasze fantastyczne polskie przysłowia pod tytułem sieć w kącie, sami cię znajdą. Nieprawda, nie znajdą. Jeżeli ja będę siedzieć w kącie, koniec, ja się muszę odezwać. I takich kilka sytuacji.
Powiedziałaś o tych wątpliwościach, które często mamy, które często ty miałaś, to porozmawiajmy teraz o ryzyku. W jakich sytuacjach podjęłaś największe ryzyko? Mówię tutaj o sytuacjach, które najbardziej jakby popchnęły twoją drogę zawodową, twój rozwój zawodowy. Najbardziej posunęły cię do przodu.
Ogromnym ryzykiem była naprawdę zmiana pracy z lekarza, z medycyny na firmę farmaceutyczną. I ja absolutnie, jeżeli mówię, że zaczynałam wtedy od zera, to mogę powiedzieć, że ja zaczynałam od minus 10. To była depresja. To nie był grunt, w którym ja mogłam powiedzieć, ja się tu dobrze czuję. Ale wiedziałam, że muszę to ryzyko podjąć dla własnego życia i dla dziecka. Po to nie mam wyboru, żeby to tutaj tak dobrze zagrało, żeby to życie jakoś ułożyć. Ilość rozwiązań, które mi przyszło od tego momentu zero, i później do głowy, bo mi ktoś powiedział nie w tej medycynie, była tak ogromna, że dzisiaj mówię, że to był najlepszy prezent w moim życiu, co się wtedy wydarzyło. I to pamiętam do dzisiaj, bo bardzo wiele osób, moich kolegów, koleżanek pytało mnie, lekarzy, jak ty się czujesz po zmianie pracy z lekarza na tutaj przedstawicielkę? To mi nie pomagało. Tacy byli mili, nie? I tak sobie mówię, a tak mi chcesz pomóc. Ja mówię, wiesz, adaptuję się. Co miałam powiedzieć. Natomiast ta moja walka i dochodzenie do tych odnajdywania w sobie talentów, możliwości samorozwoju, autorefleksji, zrobienia na najwyższym poziomie jakości tego, co mam zrobić jako przedstawicielka, dało mi to, gdzie jestem dzisiaj. I dzisiaj mam taką refleksję, że te kryzysy, 2 czy 3, które miałam w życiu, tam jakiś osobisty, jakiś zawodowy, to ile razy ktoś mi powiedział w życiu nie, to były najlepsze prezenty, które spowodowały na początku sytuację kryzysową, a później mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem tu dzięki tym kryzysom. Dzięki temu, że ktoś mi powiedział, nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Na początku mnie to bolało, mówię, jak to, przecież ja jestem genialna, ja mam fajne rozwiązanie, to mam to przemyślane. Rzucałam się w wir walki z tym nie i wymyślałam kolejne rozwiązanie, które było o poziom lepsze. I wtedy ta radość ze znalezienia 2 kolejnych rozwiązań, które są naprawdę lepsze, dawało mi taką lekcję i poczucie, które ja dzisiaj niezwykle szanuję. O wiele większym prezentem dla mnie były kryzysy i mówienie nie, niż tak, które słyszałam w różnych sytuacjach. Tak dawało mi energię, tak dawało mi motywację, też ważne w życiu, ale nie dawało mi aż takiej rewolucyjnej zmiany. Utrzymywało mnie w status quo, w tożsamości, że nie jest źle, ale tylko kryzysy mi dawały i to właśnie nie od ludzi, dawało mi taką konieczność skupienia się na sprawie. Te ryzyka, jeśli sobie z nich zdajesz sprawę, one motywują niezwykle do działań ponadkreatywnych. I to jest główny taki rozwojowy motor, który wydaje mi się działa chyba u każdego.
Może to zabrzmi infantylnie, ale muszę cię o to zapytać. Gdybyś miała swój autorski podać przepis na zostanie prezesem, prezeską, jak by on brzmiał? Czy to jest tak, że musi człowiek się przyczołgać przez kryzysy, czy mogłabyś tutaj pokusić się o prywatny przepis?
Jak zostać prezesem? Taki przepis? Wcale nie trzeba się starać zostać prezesem. Trzeba być dobrym. Trzeba być na co dzień, robić najdrobniejszą rzecz na najwyższym poziomie jakości. Muszę to powiedzieć, dziewczyny, niestety, trzeba wierzyć w siebie. To jest ogromna lekcja do odrobienia, którą ja też odrabiałam kilka ładnych lat. Trzeba używać obydwu półkul mózgu. Pragmatyczną, emocjonalną, inteligentną, empatyczną. Nie trzeba się wstydzić tego, że jesteśmy kobietami. Absolutnie nie trzeba się wstydzić swoich słabości. Świat, w który ja weszłam 7 lat temu, jak zostałam prezesem firmy Pfizer, był niezwykle męski, szczególnie na poziomie country managerów, general managerów. I tam była taka gra, i tam był taki był teatr, że udajemy, że jesteśmy facetami, chodzimy w ubraniach, jesteśmy twardzi, nie pokazujemy łez, nie pokazujemy emocji, nie odwołujemy się w dyskusji merytorycznej do intuicji. Po każdym takim spotkaniu często miewałam migreny, bo wiedziałam, że robię to wbrew sobie i nagle zrozumiałam, że jestem na tyle dojrzałą kobietą i na tyle doświadczoną, że ja mogę sobie pozwolić na to, żeby odwołać się do intuicji, jeżeli czuję, że coś jest nie tak. Odwołać się do miękkich relacji z kimś, odwołać się do miękkich kompetencji i powiedzieć, słuchajcie, to nie do końca ta historia jest taka logiczna, jak nam się tutaj wydaje. Zresztą umieszczanie w naszym życiu w centrum istoty decyzji tylko logiczną część historii, to jest od razu przegrana. My musimy tam do tego dołożyć tą drugą część, którą właśnie oferują kobiety. Więc ważne jest też, było dla mnie nie sama pozycja, ale co ja mogę zrobić w tej roli. I myślę, że to dla kobiet też jest ważne. Znajdźcie sobie to, nie jako wizytówkę, ale znajdźcie sobie i powalczcie o coś, bo na tej nowej pozycji, na tym nowym poziomie wyżej możecie zrobić coś więcej dobrego.
A gdyby teraz każda kobieta miała zacząć od siebie, od swoich umiejętności, co według ciebie powinna zrobić, żeby zmienić sytuację kobiet?
Powinna być przede wszystkim dobra dla siebie. Powinna wsłuchać się w swoje potrzeby. Powinna być rzeczywiście bardzo pozytywna. No później kwestia to już jest tego uwierzenia w siebie i zrobienia kroku naprzód, mimo czasem niewiary w siebie. Ale zacznijmy od tego, żeby nie być tym krytykiem wewnętrznym swoim, tylko być dobrym dla siebie. To otwiera wszystkie wrota.
Chciałam cię jeszcze spytać, bo mówisz dużo o takich umiejętnościach, bardzo bym powiedziała, miękkich i związanych z poczuciem własnej wartości. A czy dodałabyś do tego też jakieś umiejętności takie bardziej z obszaru, powiedzmy, nie wiem, twardego zarządzania?
To jest konieczne, to musi się uzupełniać. Ten mój styl zarządzania lata temu rzeczywiście był określony jako taka twarda ręka ubrana w kobiecy obraz. Ja wiem, czego chcę, w biznesie również. Umiem znajdować wyjścia z sytuacji, w których już poddajemy się. Wystarczy chwila czasu nabrania dystansu i rozwiązania przychodzą same. To jest niezwykle ważne. Decyzyjność niezwykle ważna, choć nie zawsze szybka decyzyjność jest dobra. Pamiętajmy o tym, że czasami warto się przespać, jeśli nie wiemy ze sprawą, ale ta decyzja musi być podjęta, nie należy tego odpychać. Biznesowe podejście, intuicja biznesowa, która powoduje, że te Excele wyglądają dobrze, prawda? Że ten profit się tam pięknie sumuje, jest niezwykle ważny. Nie mówię o tym świadomie, zakładam, że to jest, że bez tego byśmy się nie znalazły w świecie biznesu, ale teraz zmierzam właściwie do kwintesencji tego stylu zarządzania, w który ja głęboko wierzę, że jest najbardziej efektywny z możliwych. Powtarzam to w mojej organizacji od 2 lat. kultura firmy, podobnie jak demokracja, powinna być budowana w oparciu o wspólnotę wartości, a nie wspólnotę interesów, czyli znowu rzeczy miękkie. Kulturę, wspólnoty wartości, nie interesów. Gdybym ja zaczęła budować kulturę firmy w oparciu o wspólnotę Excela, profitu, słuchajcie, musimy sprzedać tyle i tyle, a to będzie taki i taki wzrost i tak dalej, ale damy radę, wiecie, ja już dzisiaj wiem, że damy radę, to te czasy minęły. Ja mówię w tej chwili o kulturze wspólnoty wartości, a wartość numer jeden to jest szacunek. Szacunek, który jest szacunkiem do różnorodności, różnych opinii, płci, korzeni etnicznych, co sobie życzymy. Ale to jest też szacunek wyrażany jakością pracy, którą wykonujemy. Jeśli ja mam coś zrobić dla mojej koleżanki i kolegi, i to nie jest najwyższej jakości, to jest brak szacunku do tej osoby, bo ta osoba będzie musiała zrobić to za mnie. To jest brak szacunku później pośrednio dla pacjenta, jeśli ja mu nie dostarczę najwyższej jakości serwisu. To jest to, co powoduje, że jak przestaliśmy rozmawiać na spotkaniach firmowych o Excelu, to nie mamy kłopotu z realizacją planu, rośniemy dwucyfrowo. Wszyscy mają poczucie takiego spełnienia i możliwości wykorzystania pełnych swoich możliwości i talentów po to, żeby ten profit był. I on jest. To jest niebywały cud, niebywała historia dla mnie, bo doświadczam to, bo na początku też miałam wątpliwości, czy ja idę w dobrym kierunku. Ja już nie będę z tobą rozmawiać o Excelu, ja rozmawiam raz na miesiąc oczywiście i tak dalej, o szczegółach, ale z organizacją rozmawiam o rzeczach miękkich. To daje niesamowity power. Tęsknię za tym, żebyśmy demokrację kiedyś zbudowali w oparciu o wspólnotę wartości.
Mówiąc o tych wartościach, to też myślę sobie o początku naszej rozmowy, kiedy mówiłaś, że wybierałaś zawód lekarza jakby jako twój pierwszy taki zawód właśnie jakby w misji, myśląc o tym, że chcesz pomagać ludziom, chcesz ich leczyć. Teraz w zasadzie, gdy patrzymy na ostatnie 2 lata i na odkrycia związane ze szczepionką, to tak naprawdę firmy farmaceutyczne realizują doskonale tą samą misję i te same wartości, które były ci bliskie od samego początku. Czyli tak sobie myślę, że można podsumować naszą rozmowę w ten sposób, że nie bójmy się za nimi iść.
Tak.
I one też nas prędzej czy później znajdą.
Tak. Tak, to jest piękne, co powiedziałaś i tak to jest. Na inną skalę, z innymi problemami, z innymi wyzwaniami, ale niezwykle rozwojowymi, mam wrażenie, że patrzę na historyczne wydarzenia, uczestniczę w nich.
Czy to cię jakoś zmieniło? Czy to zmieniło też sposób, w jaki pracujesz?
To mnie zmieniło.
Bo to też niesamowita ekspozycja tak naprawdę.
Właśnie, dotykasz istoty kwestii, którą ja się musiałam borykać, ekspozycja. Ja raczej jestem introwertyczką i dla mnie ekspozycja nigdy nie była marzeniem, pchanie się na afisz. Tu nagle pojawiła się potrzeba i nadanie twarzy tym wszystkim wątpliwościom, które się pojawiły, że szczepionka za szybko powstała, a może nie trzeba się szczepić, a może nie ma tego wirusa. Różne miliony głosów 2 lata temu, prawie 2 lata temu, różnych opinii. I wtedy zrozumiałam, ale widzisz, to jest to, co tak ładnie dotykasz w naszej wypowiedzi. Ta chęć pomocy, ja zrozumiałam, że ja mogę pomóc, ale ja muszę wyjść z okopu, ja muszę stawić temu czoła i powiedzieć, szanowni państwo, naszym zadaniem, moim osobistym zadaniem jest dostarczyć państwu bezpieczną i skuteczną szczepionkę. Porozmawiajmy o tym. Myśmy z naszym zespołem spędzili 15 godzin dziennie przez 50 dni, żeby do tego doprowadzić. Musieliśmy wszystko zbudować od początku. Ale ta potrzeba tej misji spełnienia, wiedziałam, że to jest jedyna droga, żeby móc pomóc zdrowiu publicznemu, a przez to pojedynczym ludziom, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie. Każdemu trzeba było rozwiać te wątpliwości, ale bardzo to się jakoś tam udaje. To była inna skala, to była próba znowu walki ze swoimi lękami, stereotypami przed kamerą, przed publicznymi wystąpieniami, ale to było jedyne wyjście i to była ogromna determinacja z mojej strony. Mamy wspaniałe narzędzie do walki z pandemią.
Pomimo tylu lat doświadczenia, wciąż nie było to łatwe.
Tak, nie było to łatwe, bo ten kryzys spowodował też napięcia różne polityczne. To się zrobił temat polityczny. I też robiłam wszystko, żeby zostać w temacie medycznym, chęci pomocy, skutecznej i bezpiecznej szczepionki, a nie w kwestiach politycznych, bo polityka mnie nie interesuje.
Mm-hmm. Gdybyśmy na koniec miały wyłuskać taką jedną główną wskazówkę dla kobiet, które nas słuchają, jak by ona brzmiała?
Chciałabym, żebyśmy jaśniały z dnia na dzień. Chciałabym, żebyśmy jaśniały nie światłem odbitym od mężczyzn, ale światłem naszym wewnętrznym. Żeby jaśnieć światłem wewnętrznym poprzez nasze doświadczenie, trzeba zrobić pewną pracę ze sobą właśnie. Trzeba się polubić, trzeba być dla siebie dobrym. Trzeba uwierzyć, że sprawy są do zrobienia, nawet jak nam się wydaje na początku, że nie są. Także życzę nam wszystkim tego światła, bo siła w nas jest ogromna. Ja to ciągle odkrywam z dnia na dzień, z roku na rok, że możliwości są nieograniczone. Także jaśnijmy światłem naszym, nieodbitym. Nie bójmy się tego, jesteśmy piękne.
Doroto, bardzo Ci dziękuję za bardzo przyjemną rozmowę i bardzo inspirującą rozmowę. Wielkie dzięki.
Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Dziękuję za zaproszenie.
To ja dziękuję za Twój czas.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Dorotą, specjalistką od trudnych przypadków medycznych i biznesowych. Dorota opowiedziała mi, jak ważne jest podejmowanie odważnych decyzji zawodowych, przekraczanie własnych możliwości i nie zrażanie się przeciwnościami losu. A przede wszystkim podążanie za naszymi wartościami, niezależnie od miejsca pracy i stanowiska. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie womanupdate.org. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi w tym roku są BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska oraz Pfizer. Partnerami akcji są także Huawei, PFR TFI, Samorząd Województwa Pomorskiego, Nest oraz Orange.